nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Dzień dobry Państwu, witamy z klasztoru sióstr franciszkanek od pokuty i miłości chrześcijańskiej w Orliku w gminie Brusy, ale także łączymy się ze studiem w Gdańsku, gdzie także Magda Szpiner i Maria Pieczka, organizatorki pomocy pokrzywdzonym po nawałnicy, a tutaj u nas w Orliku, właściwie u nas, my tutaj jesteśmy gośćmi w klasztorze, siostra Mirona Turzyńska, siostra Teresa Lewna, Witold Osowski, burmistrz Brus, Antoni Warnkę, mieszkaniec Głuszczewic i Radosław Kostera, ośrodek wypoczynkowy w Sycowej Hucie koło Kościerzyny. Witam serdecznie.
Witamy serdecznie i pozdrawiamy słuchaczy Radia Gdańsk.
Zaczniemy od tego, że już 7 miesięcy po nawałnicy, ten czas szybko leci, ale jak się jedzie tutaj w te tereny, to ma się wrażenie, że niewiele się dzieje, bo niestety te drzewa połamane wciąż jeszcze są, prace w lesie są widoczne tutaj, chociażby niedaleko klasztoru. Myśmy jechali przez Kościerzynę i potem właśnie w kierunku Brus. No, jak to wygląda 7 miesięcy po tej tragedii?
7 miesięcy minęło, na pewno krajobraz się zmienił, ale też zmieniły się nasze serca, nasze spojrzenia na to, co się wokół dzieje. Muszę powiedzieć, że na początku w nas było bardzo dużo takiego zadziwienia, może strachu, też lęku, ale też takiego też otwierania się na ludzi, nawzajem na siebie, na sąsiadów, na nasze tutaj władze samorządowe. I chciałabym podkreślić, że to, że potrafiliśmy być w jedności, sobie pomagać i mówić o tym, udało nam się bardzo wiele rzeczy już uporządkować po tej nawałnicy, tutaj w naszej okolicy, na przykład naszego klasztoru. Mając 6 hektarów lasu, mogę powiedzieć, że las został usunięty. Zostały nam jeszcze korzenie i bardzo się spieszymy do palenia gałęzi, bo wiemy, że do końca marca jest ten termin. Nie wiem, czy to się nam uda. Także przy pomocy wielu wolontariuszy, akurat my jako siostry, udało nam się bardzo dużo zrobić. Pozostały jeszcze sprawy materialne, które czekają też na cieplejszy termin, bo mamy do wymiany okna i do wymalowania pokoje, ale to jeszcze jest wszystko przed nami. Natomiast ten krajobraz, co Pan mówił, on jest bardzo smutny. Powiem, gdy było jeszcze zielone te gałęzie, było troszeczkę życia. Dzisiaj on jest bardzo ponury, bardzo brązowy. Te drzewa w niektórych momentach gniją. Nie każdy ma możliwość zamówienia harwesterów, nie każdy ma ręce do pracy. I rzeczywiście tu w naszej okolicy jeszcze sporo drzew leży i czeka po prostu na pracę.
Taki smutny krajobraz. A ktoś z perspektywy Gdańska powie, no mówią znów o nawałnicy. To było 7 miesięcy temu, bardzo dawno temu. Już niektórzy pewnie zapomnieli. No ale wystarczy przejechać przez te tereny i już ten obraz
się przypomina. Ja mogę powiedzieć, że my tu na tych terenach wyznaczamy trasy ekstremalnej drogi krzyżowej i pewnego dnia, przedwczoraj bodajże, szłam wieczorem na takim odcinku tam z Dunajek do Wysokiej Zaborskiej, gdzie po dwóch stronach stoją olbrzymie sterty złożonego drzewa i nie było tam żadnego żywego ducha. Ja idąc pomiędzy tymi drzewami poczułam się bardzo dziwnie, jakbym była w takim opuszczonym mieście, gdzie wszyscy po prostu wyjechali i została totalna pustka. Bardzo źle się tam czułam. Mimo, że było ciepło, była taka, może taka otulina z tych drzew, ale ten mrok, ta ciemność i ta niekończąca się fala tych drzew, ja miałam wrażenie, że jestem na takim osiedlu, gdzie ktoś po prostu uciekł. To było dla mnie straszne przeżycie.
Panie burmistrzu, zwracam się do pana Witolda Osowskiego, burmistrza Brus. Jak 7 miesięcy po nawałnicy wygląda sytuacja w gminie?
Pozostało jeszcze bardzo, bardzo dużo do pracy, myślę, wszystkim, bo instytucjom, które funkcjonują na tym terenie, ale mieszkańcom, którzy pozostali jeszcze ze swoimi budynkami i mieszkalnymi, gospodarczymi, można powiedzieć, że ten czas płynie bardzo szybko, dużo pracy zostało wykonane przez właścicieli budynków, przez ich znajomych, przyjaciół, często sąsiadów, przez wielu wolontariuszy, ludzi dobrej woli, którzy w tym pomagali. Ale to jest długi proces. No, zbliżamy, myślę, powoli do wiosny, a więc te prace też jeszcze intensywnie ruszą. Ponieważ można powiedzieć, że około 150 budynków mieszkalnych było zniszczonych tak dość poważnie, a więc to były decyzje często o całkowitej rozbiórce, budowie domu od nowa. Był problem z firmami wykonawczymi, firmami budowlanymi i niektórzy te prace rozpoczęli.
Mając ale problem, bo tych firm nie było, czy problem, że firmy limitowały ceny?
Firm nie było, to apelowaliśmy. Z tym widowaniem cen to nie było tak źle, bardziej był problem taki, że tych firm po prostu brakowało, ale też byli wykonawcy, którzy przykładali inne roboty wcześniej zaplanowane, żeby pomóc ludziom, do nas się zgłaszali i rzeczywiście angażowali się w tą pomoc. Ale część prac po prostu trzeba było przekładać na okres wiosenny ze względu na to, żeby i zgromadzić środki finansowe, materiały budowlane, aby był po prostu, no, byli ludzie do pracy. I to trwa teraz jeszcze intensywnie, te prace się też rozpoczną w okresie wiosennym.
Maria Pieczka i Magda Szpiner w studiu w Gdańsku. Panie zaangażowały się w pomoc mieszkańcom Kaszub po nawałnicy. Jest taki profil na Facebooku. Tam cały czas coś się dzieje, prawda?
Tak, cały czas działamy i to działamy właściwie tak samo jak na początku, to znaczy poszukujemy cały czas materiałów budowlanych, poszukujemy firm, dlatego że one nadal są potrzebne, tak jak pan burmistrz tutaj wspominał. I to są potrzebne firmy do prac przeróżnych. Tutaj mówimy na przykład o położeniu blachy, tam gdzie już została jesienią położona papa na zniszczony, odbudowany już dach. Poszukiwana jest na przykład też brygada do położenia płyt kartonowo-gipsowych, także to są takie sprawy, którymi się zajmujemy, ale cały czas też poszukujemy tej takiej zwykłej pomocy codziennej, to znaczy cały czas potrzebne są takie rzeczy, takie codzienne, tak? To znaczy są to środki chemiczne, jest to żywność
o wydłużonym terminie.
Dlatego, że to są cały czas ogromne fundusze, które są potrzebne na odbudowę i ludzie nadal tego potrzebują. To nie jest tak, że to się skończyło. Pamiętaj też trzeba o tym, że życie tak poza tym płynie takim normalnym torem, tak? To znaczy na przykład mamy pod opieką rodzinę bardzo młodych ludzi z bardzo ciężko chorym dzieckiem, gdzie w tej chwili przebywają od kilku tygodni w szpitalu, to są dodatkowe koszty, a oni mają do odbudowania zabudowania gospodarcze. Więc jakby ta pomoc cały czas jest potrzebna, to są potrzebne i po prostu pieniądze, ale też pomoc ludzkich rąk.
No właśnie, troszeczkę przez zimę mniej mówiliśmy o tym, co się tam dzieje, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o odbudowę domów, chociażby ona stanęła, ale cały czas niestety znajdujemy się w takim, powiedziałabym, nieco patowym, w takiej patowej sytuacji, bo państwo wiedzą, ja o tym mówiłam, dzięki miastu Gdańsk otrzymaliśmy magazyn, w którym po nawałnicy gromadziliśmy i ubrania, i przede wszystkim meble, materace, wszystko to, co jest ludziom potrzebne. I tak naprawdę w tej chwili kończy nam się termin wynajmu tego magazynu. Nie mamy gdzie tych mebli zawieźć, ponieważ przez zimę te rzeczy im gniły. To wyglądało tak, że wieźliśmy gdzieś materace i po jakimś czasie otrzymywaliśmy sygnały, że tak naprawdę one są do wyrzucenia. Podobnie było z rzeczami na zimę. Państwo muszą sobie uświadomić, że część z rodzin spędziła tę zimę w kontenerach. W warunkach czasami takich, że jeden pokój został jakoś wygospodarowany do tego, żeby oni tam mogli mieszkać. Cała reszta pokryta jest grzybem. Proszę sobie wyobrazić, że ci ludzie w takich warunkach po prostu mieszkają i nie wiadomo, co będzie dalej z nimi.
Z perspektywy Gdańska to się wydaje trochę niewiarygodne, prawda? No ale tak rzeczywiście jest.
Tak, 2 tygodnie temu byliśmy w domach, które już są, powiedzmy, że odbudowane, tak? Albo kończy się ta odbudowa. Tam jest po prostu grzyb. Tam grzyb jest wszędzie na ścianach i on będzie wychodził, tak? Meble, które zawieźliśmy w grudniu, tak właściwie w tej chwili nadają się już do wyrzucenia. I tutaj nie ma innej opcji, tam wszystko jest wilgotne i ten grzyb będzie wychodził. To nie jest to, że tam ktoś coś zrobił źle. To po prostu tak działa, tak? Są ściany, mury są mokre i one będą schły, będzie grzyb wychodził, meble będą gniły podłogi, będzie, no to wszystko nadal się niszczyło, także my bardzo potrzebujemy nadal tego miejsca, żeby wszystko przechowywać, dlatego że te meble, te ubrania, buty, zeszyty i książki dla dzieci, one będą dopiero potrzebne, albo będą potrzebne kolejne po tym, co już żeśmy zawieźli.
No i jeszcze trzeba pamiętać o jednej, przepraszam Grzesiu, o jednej też sprawie, że teraz spływają rachunki za tę zimę. To znaczy
no
część
właśnie,
osób...
Chciałem powiedzieć,
no właśnie.
Działają osuszacze na prąd, no i, tak. I teraz pojawiły się problemy z wysokimi rachunkami za energię.
Gigantycznymi jak dla tych ludzi.
To są rachunki rzędu między 1500 a 2000 za 2 miesiące. To są ogromne koszty, tak? To może się komuś wydawać, o tam 2000, nie wiem, wezmą sobie kredycik, spłacą, przycisną pasa. Nie, to nie tak. W momencie, kiedy trzeba odbudować dom, to są koszty po prostu no, totalnie no, nie do poniesienia, tak? W takiej sytuacji.
Pan burmistrz tutaj kiwa głową, zaraz oddamy głos panu burmistrzowi i powie pewnie, jak to z perspektywy gminy wygląda, czy pan rozmawia z operatorami energetycznymi, bo tutaj jest też Enea, nie tylko Energa, ale także Enea. No właśnie, jest szansa, żeby pomóc tym ludziom? Są jakieś rozmowy z operatorami?
Jedyną pomoc, którą otrzymaliśmy, to otrzymaliśmy pomoc z KGHM, która była głównie ukierunkowana na to, aby pomóc tym rodzinom, które posiadają kontenery i mają rachunki, aby w ten sposób mogły pokryć właśnie koszty energii. To jest ta jedyna pomoc do tej pory. Ja mam nadzieję, że teraz też się tak wydarzy, że już te kontenery powoli będą opuszczane w tym okresie wiosennym. To jest taki problem. My często zachęcaliśmy rodziny, aby mieszkały też w budynkach, pomieszczeniach komunalnych, ale nie zawsze było to możliwe z tego względu, że wykonywali te prace przy swoich domach, chcieli być blisko na miejscu, czy często były zwierzęta, inwentarz i trzeba było tego pilnować. Jaki jest wniosek? No, przez cały czas ja chcę powiedzieć bardzo dziękuję, bo tu brakuje słów. Rzeczywiście tyle było pomocy, bardzo dużo z różnych stron, instytucji, samorządów, pomoc państwa, wolontariuszy, bardzo dużo. Wpływają pewne materiały i budowlane i te, które będą jako wyposażenie po zakończeniu budowy budynków, ale co jest najważniejsze, przez cały czas potrzebne są środki finansowe, między innymi na pokrycie takich kosztów i my staramy się...
Takich dodatkowych kosztów, bo latem to nikt o tym jeszcze nie myślał, prawda?
Tak. Często dla niektórych rodzin kwota 100, 1000, 2000 zł bardzo pomaga. I my jeszcze mamy pewną taką rezerwę, którą sobie pozostawiliśmy teraz na ten okres wiosenny i właśnie analizujemy, komu jeszcze pomóc. Ale widzimy, że ta pomoc jest potrzebna i jeszcze przez cały czas chcemy organizować akcje pomocowe, aby no, tym rodzinom pomóc. Bo tak jak pani w studio powiedziała, są potrzebne jeszcze i materiały budowlane, są potrzebni wykonawcy, to jest ta konkretna pomoc, ale potrzebne są środki finansowe. Rzeczywiście może minęło 7 miesięcy i niektórych to nawet by już męczyło znowu tej nawałnicy, przecież to tak dawno było. Ale tak naprawdę z tymi problemami przez cały czas jesteśmy, ludzie do nas się zgłaszają o tą pomoc i staramy się jeszcze jakoś środki dystrybuować i też mamy rzeczywiście odzew niektórych instytucji, ludzi, którzy środki finansowe jeszcze wpłacają też na nasz rachunek gminy i chcielibyśmy to rzetelnie też podzielić i też prosimy i myślę, że ale za taką pomocą państwa też prosimy, aby nawet nasi mieszkańcy, którzy naprawdę jeszcze tej pomocy potrzebują, żeby śmiało nam to powiedzieli. Mamy jeszcze czas, żeby poprzez takie różne akcje pozyskać środki finansowe i tym najbardziej potrzebującym właśnie jeszcze pomóc.
Ale jeszcze bym się zatrzymał przy tych wysokich rachunkach za prąd, bo to rzeczywiście jest istotny problem. Rachunek na 1000, 1500, 2000 zł. No. Jak to rozwiązać? Porozmawiać z operatorem, żeby rozłożył te rachunki na raty? Czy
jeszcze takie próby podejmiemy, żeby rzeczywiście zastosować jakieś po prostu rabaty, obniżenie tych rachunków i to jest właśnie ten moment po okresie zimy, żebyśmy rzeczywiście jeszcze z takim wnioskiem wystąpili.
Siostra Mirona, że tak powiem, zgłasza się do mikrofonu. Chciała coś dodać do tych słów pana burmistrza.
Dodać, tak, jeśli chodzi właśnie o dopłacanie tego prądu. Tutaj chciałam bardzo podziękować Caritasom z różnych diecezji. Mogę podać przykład, że Caritas diecezji rzeszowskiej opłaciła właśnie rachunki za prąd dwóm tutaj mieszkankom z naszego rejonu. To były dosyć spore rachunki właśnie dla mieszkańców kontenerów. Ale też na przykład diecezja wrocławska przysłała w bardzo takim najtrudniejszym momencie, gdy były najsilniejsze mrozy, wiele ton węgla i ten węgiel naprawdę uratował życie tutaj. No, w gminie Brusy to była spora liczba ludzi, która przetrwała tę zimę też dzięki temu, że ten węgiel z diecezji przyszedł. I teraz jeszcze myślę, że też jest dobry pomysł, gdyby ktoś nas słuchał, mógłby również z tego skorzystać. Caritas Polska, ale szczególnie tutaj nasza Caritas diecezji pelplińskiej, od jutra zastosowała takie talony dla seniorów. Taki jeden talon to jest 200 zł na zakupy. On jest tylko na chemię i na spożywcze rzeczy dla 100 rodzin. I myśmy również te talony tutaj otrzymały i rozdały naszym mieszkańcom. To polega na tym, że się idzie z tym talonem do Biedronki i kupuje się podstawowe rzeczy do życia. myślę, że firmy, na przykład jakieś hurtownie, mogłyby również iść tym krokiem. Pewne gminy by mogły wskazać te osoby, którym jest ta potrzebna pomoc i właśnie w ten sposób, że się daje ten talon na to, co jest potrzebne, nie na alkohol, nie na narkotyki, przepraszam, na tytoń czy jakieś tam inne rzeczy, ale na podstawowe środki takie żywnościowe. I myślę, że warto o tym mówić, że takie akcje też się dzieją i ludzie z tego korzystają.
To się wydaje niewiele, 200 zł, ale dla tych ludzi to naprawdę spora kwota, prawda, kiedy brakuje
tak,
wszystkiego.
Tak, tym bardziej, że to jest na cały rok, to nie jest na jeden, to nie jest jednorazowe, tak? To jest comiesięczne.
A w ogóle, czy Państwo słyszą, o czym my rozmawiamy? My rozmawiamy o jedzeniu, mamy XXI wiek, nie jesteśmy gdzieś, nie wiem, ukryci na ścianie wschodniej. Piękne województwo, do którego zjeżdżają
niebiedne
Polacy.
Województwo.
Niebiedne województwo, a my rozmawiamy o talonach żywnościowych, proszę Państwa. Chciałabym, żeby Państwo to usłyszeli. W jakiej sytuacji pozostają ci ludzie?
Ja może tutaj dorzucę, mam młodych ludzi, tak, którzy naprawdę, że powiem, ogarniają, tak, oni sami wszystko robią, pracują cały czas, otrzymali niewiele tej pomocy, ale jakąś pomoc cały czas im dajemy i teraz okazuje się, że po prostu proszą o groszek w puszce, o płyn do mycia naczyń, o proszek, o takie zwykłe rzeczy, bo na to zaczyna w tej chwili najnormalniej w świecie brakować im pieniędzy, a oni jeszcze też nie skończyli, nie wyszli na prostą. W sensie nie skończyli odbudowy domu. To jest coś, co jest po prostu przerażające. Dramat. Tak, to jest 7 miesięcy po, a my szukamy groszku w puszce. Sprowadzamy to do takich zwykłych, prostych rzeczy, ale to tak wygląda. My nie rozmawiamy tutaj o złotych klamkach i super nowych meblach. Mówimy o zwykłych, podstawowych potrzebach, codziennych.
A powiedzmy, jak to wygląda teraz z perspektywy pomocy? Czy chętni do pomocy się wciąż zgłaszają firmy, instytucje, czy to tak rzeczywiście już się trochę rozeszło?
Bardzo się rozeszło. Bardzo się rozeszło. Tak właściwie w tej chwili została nas tutaj trójka czy czwórka takich osób, które jeszcze działają. Bardzo ciężko jest nam zorganizować chociażby transport. I to nie mówię o wielkich samochodach. Mówimy nawet o zwykłych osobowych samochodach, które by gdzieś podjechały. Rozmowy jakiekolwiek o tym, że trzeba będzie pojechać. Na przykład pomóc jeszcze nadal w pracach, takich zwykłych pracach przy domu. Tak, ja już nie mówię o pracach budowlanych, ale trzeba będzie też pomóc w porządkach. Tak, w zwykłym sprzątaniu. To tak właściwie, no jak wariatka jestem odbierana, tak? No, co ja jeszcze chcę, lecz to tyle czasu minęło. Wszyscy, kto się miał ogarnąć, to się ogarnął. Kto tego nie zrobił, to znaczy sobie nie poradził, to nie ma sensu pomagać, tak? Więc jakby zapominamy, jesteśmy fajni i świetni w takich szybkich akcjach, natomiast na dłuższą metę po prostu zapominamy.
Problem też polegał na tym,
że pani się nie załamie.
Ja? Nie.
To ja już tego dopilnuję osobiście. Zresztą Marysi się nie da zahamować. To jest ten typ, którego nie można zahamować. Natomiast chciałam powiedzieć, że też my trochę ludzi hamowaliśmy. Bo tak jak powiedziałam, przez ten okres zimowy nie przyjmowaliśmy ani mebli, ani tego typu sprzętu, który moglibyśmy dalej przekazać, bo wiedzieliśmy, że to po prostu zgnije.
Tak,
więc wiele osób przez te kilka miesięcy po prostu wyłączyło się z tej akcji pomocowej.
Tak. To też fakt, że po prostu no, często ktoś się zgłasza, mówiliśmy, no nawet nie mamy gdzie tego trzymać, też nie wiedzieliśmy właśnie co z magazynem, ani no też nie było sensu wywozić. Tak, no wywożenie w tym momencie rzeczy tam, gdzie jest mokro, wilgotno, grzyb i wszystko jest nieodbudowane, nie
ale ma na szczęście,
sensu.
Ale na szczęście są takie audycje, na szczęście jest Radio Gdańsk i tak. Na szczęście o tym mówimy i będziemy mówić głośno, jak najczęściej oczywiście. No i do programu Nie Tylko Metropolia, do klasztoru sióstr franciszkanek od pokuty i miłości chrześcijańskiej wrócimy.
Nie Tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Nasz wóz satelitarny zaparkował dzisiaj w Orliku przy klasztorze sióstr franciszkanek od pokuty i miłości chrześcijańskiej. To gmina Brusy. Tutaj z nami siostra Milona Turzyńska, siostra Teresa Lewna, burmistrz Brusy Witold Osowski, Antoni Warnkę, mieszkaniec Główczewic i Radosław Kostera, ośrodek wypoczynkowy w Sycowej Hucie, a w studiu w Gdańsku Maria Pieczka, organizatorka pomocy pokrzywdzonym po nawałnicy i Magda Szpiner z Radia Gdańsk, koordynatorka pomocy właśnie na naszej antenie. Mówiliśmy o ludzkich dramatach, mówiliśmy o potrzebach, no i z nami pan Antoni Warnkę, mieszkaniec Główczewic. Pan w tej chwili mieszka w jednym pokoju, w budynku, który dość poważnie w tej nawałnicy ucierpiał. Lada chwila, to już może dzisiaj, może jutro przeniesie się pan do kontenera. Co dalej?
Niestety będziemy rozbierali, nie? Całą chałupę, bo już jest podłogę są podrywane. W sobotę zaczynamy dach, nie? A po niedzielę resztę. Będziemy, rozbierzemy końcami, nie?
Czyli tak naprawdę nie wie pan, na jak długo pan do tego kontenera z rodziną się przeniesie?
To zależy od finansów, nie? Bo finanse są potrzebne. Cały czas finanse, nie?
No właśnie, ile panu potrzeba na odbudowę tego domu? Takie szacunki, wyliczenia.
No na razie dostaliśmy od pana burmistrza 40 tysięcy, nie? Na początek, nie? To jest tylko na samo ten, na majstrów, nie? Na firmy, nie?
A jeśli chodzi o materiały budowlane?
To jeszcze są potrzebne. Zbrojenie, teraz jeszcze gruszki też, żeby, bo masa gruszek będzie potrzeba, nie? Żeby to zapłacić, nie? Cały czas finanse.
Czyli pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Będzie pan odbudowywał ten dom w takim, w tym miejscu, w którym on stoi? Bo też są takie sytuacje, że niektórzy zmieniają te lokalizacje. O tym też słyszałem.
Nie, w tym samym miejscu, tak jak był, tak będzie postawiony. I o tych samych wymiarach, nie?
I to będzie proces wielomiesięczny na pewno.
No, jak firma zacznie, to tak gadali, że do końca maja będzie pod surowym stanie, nie? To zależy od finansów tylko.
No właśnie, wszystko zależy od pieniędzy. O tych pieniądzach teraz też pogadam z przedsiębiorcą. Porozmawiam z panem Radosławem Kosterą. Pan prowadzi ośrodek wypoczynkowy w Sycowej Hucie. To jest w gminie Kościerzyna. No i ten ośrodek był otoczony lasem, którego praktycznie już nie ma w tej chwili.
Tak, niestety trwało to 10-15 minut i z lasu pozostały tylko kikuty. Obraz dobrze znany mieszkańcom tutaj okolic, ponieważ nie tylko u nas to się wydarzyło. Sprzątanie trwa i trwać będzie jeszcze bardzo długo czas, no bardzo dużo. Zobaczymy, część prac musieliśmy wstrzymać na zimę, ponieważ niskie temperatury uniemożliwiają przeprowadzanie ich. Teraz na wiosnę zaczniemy wyrywanie korzeni i usuwanie ich. Dla nas podstawową rzeczą jest bezpieczeństwo dzieci, ponieważ jesteśmy ośrodkiem ukierunkowanym na młodzież i obozy młodzieżowe, więc zabezpieczenie bezpiecznego pobytu jest dla nas podstawą.
A jakie pan poniósł straty po tej nawałnicy? Bo już takie szacunki pan ma na pewno.
Straty przekroczyły 1 000 000 zł. To my zdajemy sobie sprawę, że nasza tragedia, która nas dotknęła, jest niczym.
W porównaniu z tym, o czym tutaj mówimy.
Tak, dokładnie. Tutaj są dramaty ludzkie. My jesteśmy przedsiębiorcami. Zdajemy sobie sprawę, że my jesteśmy na samym dole tych potrzebujących. Nie otrzymaliśmy żadnej pomocy ani od państwa, ani od gminy. Sami musieliśmy wyciąć sobie 2 kilometry drogi do Sycowej Huty i nie mamy o to pretensji akurat. Mamy zdrowe ręce, jesteśmy zdrowymi ludźmi, dajemy sobie z tym radę. Tutaj duże podziękowania dla naszego sąsiada, pana Rafała, który ma tartak i który o 6 rano, zaraz po nawałnicy, przysłał nam 12 profesjonalnych pilarzy, bez których byśmy sobie nie poradzili. Mieliśmy ponad 200 dzieciaczków na terenie obiektu, które były przerażone i tak naprawdę dzięki tym ludziom udało nam się szybko zabezpieczyć przejścia i to, żeby te dzieci mogły normalnie przebywać na terenie naszego ośrodka.
No bo właśnie, powiedzmy, jak ten ośrodek wygląda, bo to są takie domki letniskowe położone wśród drzew.
Domków jest niewiele i połowa z nich w tej chwili jest rozbierana. Taki mamy nakaz z nadzoru budowlanego, ponieważ drzewa spadły na te domki i je porozbijały. Na szczęście mamy 4 duże budynki murowane, gdzie dzieci przebywały, każdy po około 60 miejsc. I dzieci w tym czasie akurat tam były, więc były bezpieczne. Drzewa też spadały na te budynki, podziurawiły dachy. Niemniej jednak budynki wytrzymały uderzenia tych drzew. W tej chwili jest to obraz księżycowy, tak jak tutaj w większości terenów dookoła, ale my staramy patrzeć się zawsze tą jasną stronę i musimy sobie z tym poradzić. Boli to, że niestety władze samorządowe w żaden sposób nie były, nie są zainteresowane, żeby nam pomóc.
Ale obietnice były, bo ja pamiętam, jak rozmawiałem z władzami samorządowymi po nawałnicy, to mowa była o tym, a właściwie raz o rabatach, a dwa o umorzeniach podatkowych.
Tak, osobiście pan burmistrz deklarował, że... Pan wójt deklarował w rozmowie ze mną, że jako gmina nam, przedsiębiorcom, nie mogą w ogóle pomóc, ponieważ mają związane ręce. Jedyne, co mogą zrobić, to pomóc nam, umarzając podatek od nieruchomości, który wnosimy co roku do gminy w wysokości ponad 100 000 zł. Więc część tego podatku mogą nam umorzyć.
I tam była chyba w Pana przypadku kwota 60 paru tysięcy.
Niecałe, 50 parę tysięcy to było, czyli za połowę roku. Oczywiście złożyliśmy stosowne dokumenty. Dokumentacja obejmująca kilkadziesiąt stron i fotograficzny, i bardzo dokładne wyliczenia zrobione pod kątem też ubezpieczenia. Trwało to kilka miesięcy. Otrzymaliśmy ponad dwa tygodnie temu decyzję odmowną. Niestety poraża mnie uzasadnienie tej decyzji, ponieważ wynika z niej, że osoba, która to pisała, albo nie potrafi czytać przepisów, albo ich interpretować. Ponieważ z jednej strony uznano, że zachodzą przesłanki, z drugiej strony nie zauważono ważnego interesu publicznego, chociaż ustawodawca mówi, że wystarczy, że zaistnieje jedna z przesłanek. Nie rozumiem też, dlaczego nie widzi tutaj pan wójt ważnego interesu publicznego. My jesteśmy przedsiębiorcą, który zatrudnia ludzi miejscowych. Kooperujemy z miejscowymi firmami, z hurtowniami. Zatrudniamy pralnię chemiczną, zatrudniamy ludzi do wywozu nieczystości. I jeżeli zamkniemy ten ośrodek, ci ludzie stracą pracę i dochód. Także ważny interes publiczny jest. Ponadto utrzymujemy jedyną w okolicy strzeżoną plażę. Teraz koszt utrzymania takiej plaży to jest ponad 30 tysięcy w sezonie. Jeżeli my to zlikwidujemy, gdzie ci ludzie pójdą? Gdzie będą mogli bezpiecznie spędzać czas nad wodą? To nie jest ważny interes publiczny? Dlatego nie wiem. W tej chwili złożyliśmy odwołanie do SKO za pośrednictwem oczywiście pana wójta. Będziemy czekali na rozstrzygnięcie. Druga ważna sprawa, z którą na pewno nie tylko myśmy się spotkali, to jest podejście firm ubezpieczeniowych do likwidacji szkód. Nasza walka trwa z ubezpieczycielem od samego początku, który, nie będę podawał nazwy firmy, ale po 5 miesiącach, kiedy zażądał dokonania przez nas na nasz własny koszt wyceny zniszczeń, dokonaliśmy takiego i to, co podlega ubezpieczeniu, bo wiadomo, że każde ubezpieczenie posiada dużo wyłączeń, jest operat na ponad 718 tysięcy złotych. Ubezpieczyciel po 5 miesiącach zaproponował nam 1/10 tej kwoty. Jest to dramatyczne, bo w tym momencie czeka nas długa batalia sądowa, gdzie te środki są potrzebne na odbudowę.
A ośrodek będzie działał w te wakacje?
Nie wiemy. Nie wiemy. No, w tej chwili robimy wszystko, żeby oczywiście działał. Sprzątamy, staramy się, wychodzą nowe awarie. No, w tej chwili otrzymaliśmy w styczniu rachunek za wodę ponad 4400 zł, chociaż woda jest wyłączona u nas. Mamy gdzieś korzenie drzewa, które były wyrwane z korzeniami, uszkodziły gdzieś wodociąg w zimie, po prostu to puściło. Więc czeka nas teraz poszukiwanie tej awarii i grzebanie się w ziemi. Także no, powiem tak, idziemy w kierunku otwarcia oczywiście. Chcemy wystartować od weekendu majowego. Mamy ciężkie 2 miesiące pracy jeszcze przed sobą. I podstawowym kryterium to jest bezpieczeństwo.
To i ja na koniec powiem jeszcze taki apel do pana wójta gminy Kościerzyna. Niech pan się jeszcze raz nad tą sprawą zastanowi. To jest program Nie Tylko Metropolia. W trzeciej części mówić będziemy o stanie dróg, bo to jest też poważny problem. I o tym już za chwilę.
Nie Tylko Metropolia. Mówi...
Partnerami koncertu są LOT.
Nie Tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
A dzisiaj mówimy o nawałnicy. Nawałnicy, która nad Kaszubami, nad Pomorzem przeszła dokładnie 7 miesięcy temu. Słuchacze także piszą do nas, prawda, Magdo?
No właśnie, chciałabym panią Anię tutaj zacytować i troszeczkę przeprosić, bo pani Ania napisała: kochani, to trochę niesprawiedliwe, co mówicie. Są osoby, które nie ustały w niesieniu pomocy, tak finansowej, jak i materialnej, jak i własnych rąk. Rzeczywiście pani Ania na bieżąco informuje mnie o różnych wyjazdach w różne miejsca. Jeśli tak zabrzmiało, że nikt oprócz nas nie pomaga pani Aniu, to bardzo serdecznie przepraszamy. Nie tak miało być. Raczej chciałyśmy powiedzieć z Marią o tym, że rzeczywiście ta pomoc ogranicza się do osób liczonych już na palcach, no powiedzmy dwóch rąk.
Tak. Dwie ręce, nie tak. Więcej.
Bardzo przepraszamy, jeśli tak zabrzmiało, że gdzieś pani mogła poczuć się urażona, bo rzeczywiście tych osób, które wciąż dzwonią, pytają, jest sporo. Natomiast
bardziej
odnosząc...
miałam na myśli po prostu to, że jakby jest ta stała taka grupa osób, które pomagają, brakuje tych nowych, które chciałyby
pomóc. Z nową energią.
Tak, z nową energią, dokładnie.
Ale teraz problem też bardzo istotny, który chcielibyśmy poruszyć, to stan dróg gruntowych po nawałnicy. No bo przez drogi gruntowe wywożono drewno z lasów. Gdy był mróz, no to było jeszcze w miarę w porządku, ale teraz mróz odpuścił przez kilka dni, temperatura na plusie. No i właśnie, jaki jest stan dróg? Bo ja widzę takie przerażające zdjęcia też w internecie. Zakopana karetka pogotowia, która gdzieś nie może dojechać. Słyszę o dzieciach z małych miejscowości, które nie chodzą do szkoły, bo nie mogą po prostu przez to błoto się przedostać, bo to nie są drogi już. To jest błoto, prawda, panie burmistrzu?
Jest to błoto i jest to poważny problem i będziemy się z tym borykać naprawdę jeszcze długo. No teraz były roztopy. Jest kłopot. Dzisiaj może pojawia się mróz, będzie trochę lepiej, ale tak i tak nas ten problem czeka. Ten ubiegły rok, bardzo wysoki poziom wód gruntowych, duża ilość opadów, ta woda po prostu no, nie miała już gdzie wsiąkać. Tak grunt był wypełniony wodą. I teraz ten problem przez cały czas jest. Oczywiście musimy sobie z tym poradzić i w tej chwili nasi pracownicy przynajmniej ustalają to, interweniują w tych miejscach, żeby posesje miały dojazd pod kątem takiego bezpieczeństwa, takiego zabezpieczenia, żeby można dotrzeć. Oczywiście.
A ile jest takich dróg w złym stanie na terenie pańskiej gminy?
To jest teren całej gminy. No, nasza gmina to jest ponad 400 km kwadratowych, duża gmina, trzecia obszarowo, największa w województwie pomorskim i można powiedzieć, drogi są na terenie całej gminy i zabudowa jest i zwarta, i rozproszona, a więc ta zabudowa jest rozrzucona. Domy, budynki położone wśród pól, lasów i trwa wywóz drewna i rzeczywiście te drogi są niszczone. Sprzęt jest ciężki, nieraz droga, która będzie przywrócona do jakiegoś stanu, że samochody osobowe poradziłyby sobie, ale przyjedzie sprzęt cięższy, który po prostu tą drogę rozwala. No, mamy nadzieję, że ta wiosna będzie trochę lepsza, że będzie trochę obsychać, bo nawet jest tak, że chcemy sypać materiał drogowy, to w to błoto, w tą glinę, on po prostu wpada, tak? On przepada i to jest problem. No ale musimy sobie z tym poradzić i też jakby ustalamy z mieszkańcami, słuchajcie, no są dwie, trzy drogi nieraz dojazdowe, no to trzeba wybrać jedną. Też są ty sami ustalamy, robimy tą jedną, żeby była przejezdna. Oczywiście te problemy, one będą. Nie zrobimy wszystkiego od razu idealnie, ale musimy sobie z tym poradzić. Też zabezpieczamy środki finansowe, mamy w budżecie zabezpieczony materiał drogowy, ale w tak trudnych warunkach atmosferycznych też ciężko te prace się wykonuje. Wystąpiliśmy też poprzez wojewodę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tutaj na kwotę został wniosek zweryfikowany na 8,5 miliona złotych. Liczymy na to, że też te środki otrzymamy na ten rok właśnie na naprawę tych dróg.
Ale to jest też proces wielotygodniowy albo wielomiesięczny.
To jest proces wielomiesięczny, bo jeżeli będą opady, a zapewne będą, jeżeli będzie tak rok niesprzyjający jak ubiegły, to jeżeli transport ciężki po tych drogach będzie się pojawiał, a przecież ta wywózka drewna, ona trwa, ale tak można powiedzieć, że na dobre się rozpoczyna, tak bym powiedział, bo były prowadzone prace, widać ułożone sztaple drzewa i teraz ta wywózka dopiero będzie się odbywała, więc te drogi będą, nawet jak będą naprawione, nieraz to będą na bieżąco niszczone, a więc to jest proces na ten rok, na przyszły rok i to będzie trwało. Po prostu będziemy działać jak pogotowie ratunkowe, drogowe i to nawet mi trudno prosić nieraz o zrozumienie mieszkańców, bo są rzeczywiście trudne sytuacje. No musimy sobie z tym poradzić. Nie ma innego wyjścia i no i poradzimy sobie, no musimy. No.
To my Pani też Maria jeszcze słówko chyba byśmy chciały. No właśnie.
No, tak właśnie, bo jeżeli na przykład mam tutaj przykład Wysokiej Zaborskiej, tak, bo tam akurat udało mi się zebrać informacje. Jeżeli nie przyjeżdża bus po dzieci szkolne, to znaczy, że coś tam po prostu nie gra, tak? Dróg do Wysokiej Zaborskiej jest kilka, to nie jest tak, że jest jedna droga. Z tego, co się zdążyłam dowiedzieć, droga na Przymuszewo zawsze była przejezdna, tak? Te pozostałe drogi to bywało różnie z drogą na Leśną czy z drogą na Lędy, natomiast ta na Przymuszewo była przejezdna, w tej chwili przejezdna nie jest. Nie może tak być, że ktoś musi zasuwać 2 kilometry z dzieciakiem małym, tak?
Po kolana w błocie.
Gdzieś tam dalej ma samochód. Potem wraca, potem jedzie, potem idzie do lekarza, bo jest ta osoba chora, musi iść do lekarza, bierze antybiotyk. W tej chwili jest ten, no w ogóle dla mnie są jakieś sytuacje niewyobrażalne. Z jednej strony, okej, to są tylko 2 kilometry, z drugiej strony to są 2 kilometry w błocie, z którego wychodzi się po prostu w mokrych butach. Ja już nie mówię o brudnych, ja mówię o mokrych butach, tak? To znaczy, zaraz będzie mi następne chore osoby. Tak po prostu, no nie wiem, państwo muszą się gdzieś tam wszyscy dogadywać, ja to rozumiem. Natomiast chciałam też tutaj zapytać, czy, nie wiem, jest może jakiś numer telefonu konkretny, pod który można zgłaszać u państwa tego typu sytuacje? I to jest moje pierwsze pytanie. Druga sprawa, chciałam tu podpowiedzieć, że w miejscowości Lipienice chodziło o drogę, o ulicę Leśną dokładnie, chodziło o drogę wyjazdową na trasę Starogardańskie-Chojnice. I tam po prostu mieszkańcy stanęli na drodze i zablokowali przejeżdżające samochody. I w tej chwili odbyła się specjalna sesja w gminie. Była policja, był wójt, był starosta, byli urzędnicy z Lasów Państwowych. Okazało się, że da się tą sprawę załatwić, tak? Natomiast też nie chodzi o to, żeby tutaj wzywać inspekcję transportu drogowego, czy od razu policję, którą z tego, co wiem, również z tego, co sprawdziłam, można wezwać, jeżeli dochodzi do dewastacji dróg. Nie wiem, jakie są ograniczenia akurat tutaj.
Panu burmistrzowi, bo czas nas goni, a pan burmistrz chce odpowiedzieć. Bardzo proszę.
Szanowny panie, sytuacja, szanowni państwo, jest taka, że te drogi nie są nieprzejezdne przez ileś tygodni, miesięcy, ale w ostatnich kilku dniach po prostu roztopy, drogi stały się nieprzejezdne. Ale jeżeli mówimy o drodze Wysoka Zaborska, Przymuszewo, to wczoraj odbywały się prace, droga jest przywracana do przejezdności i to nasze interweniowanie będzie po prostu z dnia na dzień i zdarzą się sytuacje, że jeden dzień, dwa dni może być nieprzejezdna, taki problem się zdarzy, ale tutaj będziemy działać. Natomiast jeżeli mówimy o telefonach, to mieszkańcy tych miejscowości mają telefony i urzędu, i sołtysa, i oni do nas dzwonią. My znamy z imienia, nazwiska i te telefony są rozmowy i na ile możemy, to po prostu interweniujemy, także ta reakcja też jest.
Ja znam to trochę z drugiej strony. Widziałam również zapis i byłam świadkiem rozmowy, gdzie zostało wyraźnie powiedziane, że w ciągu następnych 3-4 tygodni nic nie zostanie z drogą zrobione. Nie chodziło tutaj o drogę Wysokiej Zaborskiej. W każdym razie mam nadzieję, że będą państwo się tam na miejscu dogadywali między sobą, bo po prostu to są dodatkowe problemy też z dojazdem po prostu, również dla nas. Także ja też tak egoistycznie z naszej strony patrząc na to, nie jesteśmy w stanie również my tam w tej chwili dojechać, a chcielibyśmy na przykład dostarczyć meble, które będą potrzebne. I po prostu, żeby też spojrzeć na to, żeby jeżeli jest więcej dróg, to może jednak jedną drogę zostawić w spokoju dla ludzi. Taka moja prośba.
Przejdźmy do podsumowania. Przejdźmy do podsumowania. Mówiłyście, panie, w studiu w Gdańsku o magazynie, o tym, tak, że umowa na jego wynajem się kończy. No i co dalej?
Szczerze? Nie mam pojęcia. I bez magazynu tak właściwie, mogę powiedzieć, że tego się, no tak właściwie to nie istniejemy, dlatego że...
Nasze sypialnie są pełne worków, tak, z bielizną, z rzeczami zimowymi, letnimi, pościelą. To wygląda naprawdę trochę jak slumsy, tak, na nasze domy. Nie wiemy, może ktoś z państwa nam podpowie. Już trochę się wstydzimy prosić miasto, żeby po raz kolejny przedłużyło z nami umowę, tym bardziej, że wiemy, że lokal, który w tej chwili zajmujemy przy ulicy Słowackiego, ktoś chce wynająć. To ma wpaść do jakiegoś komercyjnego użytku. Po prostu już wstydzimy się prosić miasto po raz kolejny o pomoc. Szczerze mówiąc, nie wiem, co z tymi rzeczami zrobimy.
Może miasto nas usłyszy, już nie będziemy musiały prosić. Może jakaś firma, może ktoś. Naprawdę potrzebujemy tego magazynu bardzo, dlatego że mamy właśnie bardzo dużo pościeli, ręczników i również meble jeszcze mamy do odebrania. Meble, które będą potrzebne. Nie mamy gdzie tego schować. No po prostu nie mamy. To jest ogromny apel i nasza ogromna prośba. Jeżeli mamy dalej pomagać, to po prostu bez magazynu
nie damy rady.
Oprócz magazynu, to taki pilny problem na teraz, to oczywiście pieniądze. Tak jak tutaj pan Antoni powiedział, przygotowuje się do budowy swojego domu, więc te pieniądze, te materiały budowlane, ręce do pracy wciąż są potrzebne. To powiedzmy jeszcze na koniec, w jaki sposób można te pieniądze przekazywać?
Mogę ja się tylko powiedzieć, znaczy są, mają, każdy właściwie ma konto, tak, na które można wpłacać pieniądze, można wpłacać bezpośrednio na konto osób poszkodowanych. U sióstr akurat w Orliku też jest sytuacja taka, że tam można przez konto sióstr te pieniądze przesyłać. Jeżeli ktoś potrzebowałby listę materiałów potrzebnych, to takie listy też mamy, dostajemy je, staramy się na bieżąco spisywać, co już jest, a co jeszcze jest potrzebne. Przede wszystkim po prostu wpłaty na konto osób poszkodowanych żeby bezpośrednio oni mogli tych zakupów dokonywać.
Takich informacji w gminach można między tak. innymi pozyskiwać.
Albo bezpośrednio u danej rodziny, z którymi też mamy kontakt. Tak. Jest to możliwe, możemy to zorganizować.
No i oczywiście można znaleźć na Facebooku, proszę przypomnieć, jak znaleźć pomoc po...
Myślę, że znaczy jest grupa pomoc, natomiast chyba najfajniej w tej chwili kontaktować się ze mną bezpośrednio na Facebooku. Można mnie znaleźć jako Maria, bo Maria pisane razem. Można do mnie pisać i ja zawsze odpowiem. Może nie zawsze od razu, bo mam tych informacji zawsze sporo, ale odpowiadam i jestem w kontakcie, także zachęcam.
Tak,
do
ja
kontaktu.
Chciałam powiedzieć, po tym zimowym śnie, proszę Państwa,
budzimy się
do życia i znowu stajemy na wysokości zadania, tak jak zrobiliśmy to kilka miesięcy temu. Jeśli jest okazja, to bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy wciąż dzwonią, pytają, są z nami. To jest ten moment, proszę Państwa, ruszamy znowu z kopyta.
Tak jest.
No i tak, no i tym bardziej, że idą święta wielkanocne. Można zrobić coś dobrego, dobry uczynek i przyjechać na przykład w weekend na te tereny, zapytać co potrzeba, a także pomóc tym ludziom, bo to był program o ludzkich dramatach tak naprawdę, nie tylko Metropolia. Dzisiaj z Orlika w gminie Brusy byliśmy gościnnie w klasztorze sióstr franciszkanek od pokuty.
Pozdrawiamy, siostry, bardzo gorąco.
I gratuluję wczoraj odebranej nagrody.
No właśnie.
Bardzo dziękuję. Aż zachrypłam.
Dziękujemy bardzo. To jeszcze powiem, kto był gość, kto przedstawia naszych gości. Siostra Milona Turzyńska, siostra Teresa Lewna, Witold Osowski, burmistrz Brus, Antoni Warnkę, mieszkaniec Głuszczewic, Radosław Kostera, ośrodek wypoczynkowy w Sycowej Hucie. No i w studiu w Gdańsku Maria Pieczka i Magda Szpiner. Dziękuję Państwu bardzo za udział w programie.